Jedną z najciekawszych postaci Starego Testamentu był prorok Jeremiasz. Jeszcze za swojego życia miał okazję zobaczyć, jak na jego oczach spełnia się znakomita większość z przepowiedni, które wygłosił pod Bożym natchnieniem. I bardzo cierpiał z tego powodu. Cierpiał dlatego, że jemu przyszło być prorokiem, za którego życia Bóg w końcu powiedział, że skończyła się jego cierpliwość i Izraelici poniosą konsekwencje wielu set lat sprzeniewierzania się Bożemu przymierzu, sprzeniewierzania się Bożemu prawu. Przyszedł czas, aby ponieśli konsekwencje, które Bóg dawno temu zapowiedział i aby utracili swoje święte miasto, świątynię i ziemię, w której byli. Jeremiasz głosił nadejście sądu Bożego. I co najciekawsze, głosił, że narzędziem Bożego sądu będzie obca armia, obcy władcy, Babilończycy. Czyli grupa ludzi, którzy jakby z całej swojej istoty sprzeciwiali się Bogu. Oni mieli być narzędziem Bożego karania i Jeremiasz mówił, że jeżeli chcecie przeżyć to Boże karanie, poddajcie się Babilończykom. Bądźcie im podlegli, bo taka jest wola Boża wobec was. Możecie sobie wyobrazić, że to nie podobało się Żydom. Możecie sobie wyobrazić, że Jeremiasz bardzo szybko został uznany za zdrajcę. Co więcej, kiedy już pierwsze fale uchodźców zostały uprowadzone do Babilonii, wysłał za nimi list. List, który miał niezwykłą treść. Tak mówi Bóg do wygnańców, których skazałem na wygnanie w Jerozolimu do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki. Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Dzisiaj często cytujemy te słowa jako inspirację do tego, żeby modlić się o miasta, w których sami żyjemy. Ale pomyślcie, jak musieli odebrać te słowa tamci ludzie, Izraelici. Czy naprawdę Bóg chce, abyśmy ułożyli sobie życie daleko od Jerozolimy, daleko od świątyni, daleko od ziemi, którą nam dał, którą dał naszym ojcom? Czy Bóg naprawdę oczekuje, że będziemy układać sobie życie pod panowaniem obcych władców w miejscu, w którym jest pełno różnych fałszywych bóstw, miejscu, które z samej swojej istoty sprzeciwia się Bogu. Jeremiasz był w Jerozolimie, kiedy ostatni król Izraela w łańcuchach był odprowadzany, był wiedziony do Babilonii. To za jego czasów skończyła się epoka królów Izraela i zaczęła się epoka namiestników. Epoka, która dała odpowiedź na to pytanie. Epoka, która była spełnieniem Bożej zapowiedzi. My jesteśmy w drugiej części naszego politycznego cyklu. Królowie, namiestnicy, apostołowie. W naszym kościele rzadko mówimy na temat polityki i zapewniam was, tak zostanie, ale postanowiliśmy, że wobec tych właściwie trzech ważnych wyborów, które czekają nas w najbliższym roku, wobec tego, że będzie wiele o polityce wszędzie wokół nas, w mediach i zapewne w wielu kościołach, chcemy też powiedzieć, jaka jest nasza perspektywa na kwestię polityczną i właściwie dlaczego milczymy, jeżeli chodzi o kwestie polityczne. Postanowiliśmy opowiedzieć to na przykładzie właśnie trzech różnych epok, jakie widzimy w Piśmie Świętym. Epoki królów Izraela, epoki namiestników i epoki apostołów. Bo kiedy zadajemy pytanie, co Biblia mówi na temat zaangażowania politycznego chrześcijan, to zaskakująca odpowiedź jest taka, że mówi różne rzeczy. Różne rzeczy, dlatego że opisuje bardzo długi okres historii, kiedy inaczej wyglądała sytuacja polityczna ludu Bożego. Tydzień temu mówiliśmy o epoce królów, kiedy Izraelici rządzili się sami. Dzisiaj zrobimy sobie krótki przegląd epoki, kiedy to inni ludzie, inne ludy, inni władcy rządzili nad Izraelitami. A za tydzień powiemy o tym, co zmieniło przyjście Jezusa Chrystusa i jak to zmieniło perspektywę tych, którzy byli ludem Bożym. Jednocześnie te opowieści biblijne są dla nas inspiracją do określenia własnej postawy. Bo jak powiedzieliśmy, królowie, namiestnicy i apostołowie to mogą być również takie skrótowe nazwy postawy, jaką my współcześnie przyjmujemy wobec polityki. Królowie to chrześcijanie, którzy uważają, że powinniśmy zabiegać o władzę i sprawować ją, gdy tylko możliwe. Namiestnicy to chrześcijanie, którzy uważają, że powinniśmy akceptować istniejącą władzę i współpracować z nią, kiedy to możliwe dla dobra ludu Bożego. Apostołowie to chrześcijanie, którzy uważają, że powinniśmy się skupić przede wszystkim na głoszeniu Ewangelii, a nie na zabieganiu o władzę czy o polityce. Jako Kościół Jako społeczność chrześcijańska zdecydowanie opowiadamy się po tej trzeciej perspektywie. Można powiedzieć, że jesteśmy Kościołem o nastawieniu apostolskim. Skupiamy się na Ewangelii, a nie na władzy i polityce. Ale to nie znaczy, że każdy z nas indywidualnie, że każdy z was indywidualnie nie może wybrać którejkolwiek z tych trzech postaw. Bo tak naprawdę dla każdej z nich można znaleźć uzasadnienie w Piśmie Świętym. Tydzień temu, gdy mówiliśmy o królach, mówiliśmy o pięciu królewskich lekcjach, jakie płyną z analizy tej epoki. Co chrześcijanie, którzy są gotowi stawać do wyborów, zabiegać o władzę, powinni postawić przed sobą jako lekcje płynące z Bożego Słowa. I mówiliśmy, że kluczowe jest poleganie na Bogu, pokora, a nie myślenie o sobie, że jest jakimś wielkim, umiłowanie Bożego prawa, Bożego Słowa, wierność przymierzu z Bogiem, odrzucenie świeckich wzorców i odrzucenie świeckich wartości. Także za namiestników można zobaczyć ważnych kilka, też pięć w tym wypadku, lekcji, które mówiłyby o tym, jak powinniśmy sobie układać relacje z władzami, jeżeli nawet o tę władzę nie zabiegamy. Lekcje namiestnika byłyby takie. To Bóg jest suwerennym władcą i zawsze tak będzie. Jestem tu, by zabiegać o Boży lud. To Bóg zapewnia mi przychylność, to Bóg jest moją ochroną i to Bóg włada nad narodami i nad całą historią. Wiecie, namiestnicy to ludzie, którzy nie sięgają po samą władzę, ale są gotowi współpracować z nią dla dobra ludu Bożego. I gdybym miał powiedzieć w związku z tym, jakimi zasadami powinni się kierować w oparciu o Słowo Boże, właśnie tak one by wyglądały. To Bóg jest suwerennym władcą. Pierwszym namiestnikiem tak naprawdę był jeszcze ktoś, kto żył długo, długo przed Jeremiaszem. Ktoś, kto żył długo, właściwie jeszcze przed Mojżeszem, zanim powstał naród izraelski takim, jakim go znamy. Pierwszym biblijnym namiestnikiem, można powiedzieć, był Józef, jeden z 12 synów Jakuba, który został sprzedany do niewoli w Egipcie. I tam, jak pamiętacie, dzięki temu, że był wierny Bogu, dzięki temu, że mimo już wiele ciężkich chwil doświadczył, nie wyparł się swojej wiary w Boga, stał się drugim człowiekiem po samym Faraonie. Stał się, można powiedzieć, premierem samego Egiptu. I kiedy później bracia Józefa razem z jego ojcem trafili tam, okazało się, że Bóg to wszystko zaplanował po to, żeby zapewnić im przeżycie w obliczu głodu, jaki zapanował na tamtych terenach. Chociaż ta rodzina była bardzo pokręcona, chociaż tam było wiele zranień, wiele krzywd, Józef musiał wiele przejść. Kiedy później patrzył na to wszystko, co się stało, miał perspektywę namiestnika, który to właśnie w Bogu upatruje źródło swojej pewności. Bo gdy po śmierci Jakuba bracia Józefa przyszli do niego, bojąc się, że teraz on im odpłaci, zemści się na nich, on mówi, czy ja jestem na miejscu Boga? Wprawdzie wy knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Zrozumiał, że znalazł się tam dzięki Bogu i nawet te ciężkie chwile, które przeżył, sprowadziły do tego, że teraz może pomagać swoim braciom, może pomagać swoim bliskim. I to była perspektywa, którą później wykorzystywało wielu innych namiestników. Kiedy nadszedł czas powrotu z niewoli babilońskiej, czego Jeremiasz, chociaż to zapowiedział, niestety nie mógł oglądać, było kilku namiestników, którzy właśnie korzystali jak tylko mogli ze swoich układów, jak byśmy to się powiedzieli, ze swoich wpływów politycznych po to, żeby czynić dobro ludowi Bożemu. Zorobabel, Ezdrasz i Nehemiasz. Niektóre imiona pamiętamy, innych nie. Bardzo możliwe, że nie kojarzycie za bardzo, kim był Zorobabel, chociaż w historii ludu Bożego odegrał on ważną rolę. Gdyby jeszcze istnieli królowie, byłby królem Izraela. Pochodził z rodu Dawida i znajdziecie nawet jego imię w rodowodzie Jezusa. Ale ponieważ królów nie było, dane mu było być jedynie namiestnikiem, poddanym władcy perskiego, który została powierzona ważna misja powrócić do Jerozolimy i odbudować świątynię Bożą. I chociaż nie czytamy o żadnej księdze Zorobabela, chociaż on nie zostawił żadnych zapisków po sobie, są co najmniej dwie księgi skierowane do niego, jedna księga, która o nim opowiada. O namiestniku, który odbudował świątynię Bożą. W księdze Zachariasza czytamy niesamowite słowa, które też często lubimy cytować. Takie jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go. Historię odbudowy świątyni znajdujemy w pierwszej części księgi Ezdrasza. Jeżeli ją przeczytacie, zobaczycie, że to była polityczna sprawa. Wrogowie ludu Bożego, ci, którzy chcieli nie dopuścić odbudowy świątyni, sięgali po wszelkie środki, jakie były w ich zasięgu, polityczne i wręcz wojskowe, po to, żeby do tego nie dopuścić. A Izraelici także, kiedy to było możliwe, wykorzystywali swoje wpływy. I gdy w końcu, znaczy czas poświęcenia świątyni, kiedy została odbudowana, chociaż nie taka piękna, jak była kiedyś, czytamy, że obchodzili radośnie święto Przaśników, święto Paschy, gdyż Pan sprawił im radość, przychylnie nastrajając do nich serce króla asyryjskiego, także i wspierał ich przy odbudowie, przy pracy nad Domem Bożym. Świątynia Boża została odbudowana dzięki wsparciu pogańskich władców. I Zorobabel był tym, który zabiegał o to, żeby czynić dobro ludowi Bożemu, wykorzystując co tylko mógł we swojej pozycji politycznej. Innym namiestnikiem jest Nehemiasz. Mamy całą księgę, która nosi jego imię. I on również, jak czytamy, był podczaszym królewskim, czyli kimś, kto był wysoko postawiony, można powiedzieć, w ówczesnym rządzie. I postanowił wykorzystać swoją pozycję dla dobra ludu Bożego, dla dobra narodu, z którego pochodził. Bo kiedy dowiedział się, jaki los spotkał tych, którzy powrócili do Jerozolimy, w jakim pohańbieniu żyją, wzniósł modlitwę do Boga, prosząc Go, żeby Bóg pomógł mu coś w tej sprawie zmienić. Panie Boże niebios, niech Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twojego sługi, którą zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą, za synów Izraela, sługi Twoje oraz wyznanie grzechów synów izraelskich. I zdawał sobie sprawę, że żeby coś zrobić, będzie potrzebował przychylności pogańskiego władcy. I to do Boga prosi, aby mu tę przychylność zapewnił. Spraw proszę, aby poszczęściło się dziś Twojemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża, chodzi tu o króla. Byłem bowiem pod czaszym królewskim. I jak czytamy, Bóg zapewnił mu tą przychylność, bo nie tylko pozwolił król asyryjski czy król perski, żeby wrócił do Jerozolimy, ale też dał mu pieniądze, dał mu eskortę, dał mu, można powiedzieć, prerogatywy po to, żeby rozpoczął jedne ważne dzieło, jakim była odbudowa murów Jerozolimy. Zorobabel wniósł świątynię, Nehemiasz wzniósł mury miasta. A trzecim z tej epoki był Ezdrasz. Ezdrasz, który był kapłanem i również dzięki przychylności tak naprawdę pogańskich władców mógł wrócić do Jerozolimy po to, żeby zapoczątkować reformę religijną, odrodzenie serc synów Izraela, po to, żeby wrócili do Boga, nie tylko do budynku, nie tylko do murów, ale do relacji z Bogiem. I on również zdawał sobie sprawę z tego, że Bóg posłużył się pogańskim władcom, zapewniając przychylność kogoś, kto nie należał do Izraela, aby wykonać swoje dzieła. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg naszych ojców, który tak natknął serce króla, aby w dostojeństwo ubrać świątynię Pana, która jest w Jerozolimie. A do mnie przychylnie usposobił króla, jego doradców i wszystkich możnych dostojników królewskich. Toteż ja, nabrawszy otuchy, że ręka Pana, Boga mojego jest nade mną, zebrałem naczelników z Izraela, aby wyruszyli ze mną. Niesamowita prawda. Bóg jest w stanie nastawić przychylnie ludzi, którzy Go nie uznają, którzy w Niego nie wierzą, po to, żeby błogosławić czy umożliwić działanie tym, którzy są wierni Bogu, aby mogli zrobić coś dla dobra ludu Bożego. Taka jest rola namiestników. I co najważniejsze, oni upatrują swoje zbawienie, swoją siłę nie w swojej pozycji politycznej, ale właśnie w Bogu. Żeby jednak nie było tak, że namiestnicy mieli same łatwe zadania przed sobą i zawsze wszystkim im hołubiono, mamy też historię Daniela, mamy historię jego przyjaciół, mamy historię Estery. Ludzi, którzy chociaż osiągnęli wiele w sensie politycznym, jakbyśmy to powiedzieli, byli gotowi też zapłacić za to wielką, wręcz ostateczną cenę. Daniel, tak jak podobnie wcześniej Józef, stał się bardzo wysoko postawionym urzędnikiem w państwie perskim, w państwie babilońskim wcześniej. Co oczywiście nie podobało się innym. Nie podobało się, można powiedzieć, jego rywalom czy przeciwnikom politycznym. I kiedy z czasów króla perskiego próbowali znaleźć coś, co można było postawić przeciwko Dawidowi, jedyną rzecz, jaką mogli mu zarzucić, była jego wierność Bogu. Poszli do króla perskiego i powiedzieli, że dobrze by było uchwalić prawo, które przynajmniej na 30 dni zabroniłoby ludziom modlić się do jakiegokolwiek innego Boga niż do samego króla. I czytamy, że gdy Daniel dowiedział się, że sporządzono takie prawo, sporządzono takie pismo, udał się do swojego domu, a miał w swoim górnym pokoju okno otwarte w stronę Jerozolimy i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Choć swoją pozycję zawdzięczał pogańskim władcom, kiedy przyszła postawić na szali wierność Bogu, a posłuszeństwu stanowionemu przez ludzi prawu, wybrał wierność Bogu, nawet jeżeli miałoby to kosztować jego życie. Bo właśnie za to, że się modlił, trafił do lwiej jamy. Właśnie za to, że się modlił, został skazany, jak wszyscy mniemali, na pewną śmierć. Ale Bóg, jak pamiętacie, stanął w jego obronie. Jego przyjaciele, trzej inni młodzi ludzie, którzy razem z Danielem zostali uprowadzeni z Jerozolimy, również przeszli swoją próbę, nawet wcześniej. Bo za czasów Nebukadnesara, króla babilońskiego, postawił on sobie wielki złoty posąg na jednej z równin Babilonii i powiedział, że teraz wszyscy jego urzędnicy, bo oni byli już urzędnikami w państwie babilońskim, mają się temu posągowi pokłonić i oddać cześć. Trzej młodzieńcy, Azariasz, Ananiasz i Miszeasz, albo Szadrach, Meszach i Abednego, jak znamy ich pod ich babilońskimi imionami, powiedzieli, nie, my tego nie zrobimy. Nie pokłonimy się obcemu bóstwu, nie pokłonimy się posągowi człowieka, bo naszym Bogiem jest Bóg i tylko Jemu będziemy wierni. I nawet jeżeli to będzie kosztowało nas, nasze życie, nie zrobimy tego. Postawiono ich przed królem, przed samym Nebukadnesarem, przed tym, który podbił Jerozolimę i on pyta ich, czy to prawda, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi? Jeśli tego nie zrobicie, zostaniecie wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? A oni odpowiedzieli, jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas i z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, a jeżeli zdecyduje się tego nie zrobić, to niech ci będzie wiadome, o królu, że i tak twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, którego wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Jak czytać się dokładnie w te słowa, to są niesamowite. Mówią, wiemy, że nasz Bóg może, jeżeli zechce, wybawi nas. Ale jeżeli tego nie zrobi, nawet jeżeli tego nie zrobi, to i tak nie zmieni naszej postawy. Nawet jeżeli nasz Bóg nie zdecyduje się nas wyratować, to my się nie ugniemy, my będziemy Jemu wierni. I jak pamiętacie, zostali wrzuceni do pieca ognistego, ale Bóg okazał się wierny i wyratował ich i z pieca ognistego, i z ręki króla. Także Estera musiała stanąć przed ważną próbą. Bo kiedy Haman, jeden z urzędników królewskich, postanowił zniszczyć nie tyle ją samą, co właściwie wszystkich Żydów, którzy jeszcze mieszkali w Persji, bo część z nich wróciła już do Jerozolimy, Mordochaj, który był wujem, który był opiekunem Estery, już wtedy królowej tamtego państwa, powiedział, teraz jest czas, żebyś działała i nie myśl, że możesz sama się ustrzec. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród Żydów ocalejesz, jeśli będziesz milczeć. Ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. I kto wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas. Więc Estera odpowiedziała Mordochajowi, idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i poście za mnie przez 3 doby, nocą i dniem, nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Znalazła się w miejscu, w którym mogła uratować swoich rodaków, w którym mogła błogosławić, uratować Boży lud. Ale musiała podjąć decyzję narażenia własnego życia. I świadoma tego, kim jest i że Bóg czuwa nad wszystkim, powiedziała, zrobię to. Módlcie się za mną, módlcie się, ja też się będę modlić. A później pójdę do króla i złamię prawo, jakie panuje, bo nie wolno było jej tak samej z siebie niewezwanej przyjść do króla. Jeżeli mam zginąć, to zginę. Ale będę wierna Bogu, i będę robiła wszystko, żeby ratować moich rodaków. Namiestnicy nie zawsze mieli łatwo. Namiestnicy gotowi byli sprzeciwić się stanowionemu prawu, jeżeli w grę wchodziła wierność Bogu, wierność temu, który ich powołał. I wiele też uczą nas na temat pojmowania, czym w ogóle jest władza. Bo tak naprawdę namiestnicy swoją siłę, swoją determinację czerpali z przekonania, że to nie ci pogańscy władcy decydują o ich losie, ale właśnie sam Bóg. Kiedy Daniel otrzymał wyjaśnienie snu Nebukadnezara, taką właśnie modlitwę wznosi do Boga. Niech będzie błogosławione imię Boga na wieki wieków, bo od Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach i u Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże Ojcu, chwalę i wysławiam, bo Ty dałeś mi mądrość i moc. Jak czytacie Księgę Daniela, to jest niesamowite, bo tam raz po razie ta prawda jest wyrażona. Chociaż Jerozolima padła, chociaż naród izraelski stracił swoją ziemię obiecaną, Bóg nadal jest Bogiem i to On decyduje o tym, kto jest królem, kto jest władcą. Bóg jest w stanie zatroszczyć się o tych, którzy są wierni Jemu. I co więcej, nawet ci władcy z czasem dochodzą do tej świadomości. Bo kiedy Nebukadnesar, jak czytamy, ma pewien czas, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, stracił zmysły, oszalał, zachorował psychicznie, uwiedziony swoją własną megalomanią, swoją wielkością, Bóg zesłał na niego upokarzające doświadczenie. A kiedy się z tego podniósł, on sam wyznaje, że to Bóg jest Bogiem i chociaż uważał się za wielkiego króla, tak naprawdę nie może równać się z tym, który jest władcą całego świata. Gdy mi rozum powrócił, wtedy ja, Nebukadnesar, błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, Jego królestwo w pokolenie. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. I nie ma takiego, kto by go powstrzymał, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz, co robisz. Księga Daniela to też właściwie pierwsza wycieczka w coś, co nazwalibyśmy polityką międzynarodową. Bo w jednej ze swoich wizji, wizji czterech zwierząt wychodzących z morza, wychodzących z ziemi, Daniel ma pokazane przez Boga, jak wygląda polityka tego świata. Każde z tych zwierząt to było symbolem kolejnego królestwa, które miało nastać. Chociaż każde było przerażające, chociaż każde miało zaznaczyć swoją obecność w historii powszechnej, historii tego świata, Bóg mówi, ale to nie oni rządzą tak naprawdę tą ziemią. To nie oni decydują o tym, co się dzieje. I w tej samej wizji miał wizję tego, co dzieje się w niebie. Że oto przed Bogiem, przed sędziwym, jak to jest napisane w Księdze Daniela, pojawia się postać wyglądająca jak człowiek. Postać wyglądająca jak syn człowieczy. Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do syna człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Cztery wielkie zwierzęta to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi, lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. Choć jeszcze wiele się miało wydarzyć, Bóg mówi wyraźnie, to nie królowie decydują o losach tej ziemi, ale ja o tym decyduję. I przyjdzie czas, kiedy ktoś posłany przeze mnie, Syn Człowieczy, otrzyma królestwo, którego już nikt nigdy nie pokona, królestwo wieczne. A razem z Nim w tym królestwie będą władać ci, którzy do Boga należą, święci Najwyższego. To była perspektywa namiestników. Owszem, teraz władają nad nami jacyś obcy królowie, obcy władcy, ci, którzy nie uznają Boga, ci, którzy o Bogu nie myślą i nie chcą Mu się podobać. Będą jeszcze kolejni, ale końcem końców to Bóg zapanuje nad wszystkim, bo to nadal do Niego należy władza. I kiedy później, kilkaset lat później w przypadku Daniela, w Palestynie pojawił się Jezus, który zaczął mówić o sobie, że jest Synem Człowieczym, serca wszystkich Żydów, którzy pamiętali o tym proroctwie, musiały mocno zadrzeć. My dzisiaj patrzymy na te słowa tak, jakby Jezus mówił tak, ja jestem człowiekiem. Tak interpretujemy, że Syn Boży to jest ten ważniejszy tytuł. A Syn Człowieczy to takie przyznanie, że On też był człowiekiem. Ale dla Izraelitów, dla Żydów, dla tych, którzy znali proroctwa, tak naprawdę to Syn Człowieczy było wiele ważniejszym terminem, ważniejszym tytułem. Bo kiedy Jezus mówił o sobie, że jest Synem Człowieczym, to tak jak mówił wprost, i teraz Bóg posłał mnie, aby zaprowadzić swoje rządy na tym świecie. Gdybyśmy mieli przedstawić w formie takiego wykresu, jaką rolę pełnili namiestnicy, to wyglądałoby to mniej więcej tak. Bóg jest suwerenny. Bóg zawsze był i będzie suwerenny. I Jego panowanie roztacza się nad całym światem. I chociaż na ten czas nad namiestnikami są jacyś inni obcy władcy, jest jakieś inne obce stanowione przez ludzi prawo, oni w swoim życiu, oni w swoim postępowaniu, tam gdzie to możliwe, będą tym władcom podlegli, tam gdzie to możliwe, będą tego prawa przestrzegać, ale tak naprawdę są wierni przede wszystkim samemu Bogu i prawu Bożemu, które Bóg zawarł w swoim Słowie. Jeżeli kiedykolwiek te dwie rzeczy znajdą się w konflikcie, nie będą zastanawiać się, co wybrać. A we wszystkim, co robią, będą zabiegać o dobro ludu Bożego. O tych, których Bóg postawi pod ich opieką. Po swoich braci i o swoje siostry. Wybierze w narodzie izraelskim. Po to, żeby czynić dobro, kiedy można czynić. I po to, żeby ponieść śmierć, jeżeli taka będzie konieczność, aby pozostać wiernymi Bogu. 5 lekcji namiestnika. To Bóg jest zawsze suwerennym władcą. A ja jestem tutaj po to, by zabiegać o Boży lud. To Bóg, a nie władcy, zapewniają mi przychylność. To Bóg, a nie ludzie, jest moją ochroną. I to Bóg, a nie politycy, a nie królowie, włada narodami i całą historią. Jak się patrzy na to, co Biblia mówi o tych postaciach, o Danielu, o jego 3 przyjaciołach, o Esterze, o Nechemiaszu, Ezdraszu, o Zorobabelu, o Józefie, można odnieść wrażenie, że tak naprawdę to namiestnicy, a nie królowie, są ideałem działalności przywódców ludu Bożego. I w pewnym sensie tak jest, bo wiecie, namiestnicy nie mieli nawet okazji pomyśleć o sobie, że są kimś wielkim. Mieli nad sobą innych ludzi. Oni zawsze musieli patrzeć przede wszystkim ku Bogu, bo to z Boga czerpali swoją siłę. Nie ze swojego bogactwa, nie ze swojej pozycji, nie z tego, że na ich głowie była jakaś korona. Byli skuteczni wtedy, kiedy byli oddani Bogu, kiedy na Nim pokładali całą swoją ufność i kiedy wierność Jemu przekładali nad wszystko. Ale zanim uczynimy z nich ideał Bożego, czy ideał chrześcijańskiego panowania, chrześcijańskiego zaangażowania w polityce, powiem wam jedną rzecz. To namiestnicy skazali Jezusa na śmierć. To namiestnicy wydali wyrok na Króla Królów i Pana Panów. Izraelici nigdy tak naprawdę nie odzyskali swojego własnego króla. Zawsze już byli poddani jakimś obcym władcom, chociaż w połowie II wieku, na kilkadziesiąt lat, udało im się odzyskać niepodległość. Kiedy jeden z kolejnych władców, pogańskich władców, tym razem z terenów dzisiejszej Syrii, postawił wręcz posąg Zeusa w świątyni jerozolimskiej i zbezcześcił ołtarz, kapłani, którzy służyli Bogu w tym miejscu, nie wytrzymali, chwycili za broń i doszło do takiego tak zwanego powstania Machabeuszów. Żydzi na pewien czas zrzucili z siebie obce jarzmo i przez kilkadziesiąt lat sami próbowali stanowić o sobie. Ale nie jako królowie, ale właśnie jako kapłani królowie. Bo tak naprawdę to kapłani próbowali władać nad ludem Bożym. I jak to często w ludzkim władaniu bywa, musieli i tak uznać siłę innych obcych narodów. Wtedy do potęgi dochodził już Rzym i prędzej czy później do Rzymian musieli udać się po pomoc, żeby rozstrzygnąć własne wewnętrzne problemy. I Rzymianie pojawili się w Palestynie. Najpierw jako pomoc, jako wybawcy, a kiedy już tam się znaleźli, to właściwie nie chcieli stamtąd wyjść. I to jest ta sytuacja, którą mamy w Nowym Testamencie. Na czele ludu Bożego stoi arcykapłan. W tym wypadku to jest Kajfasz. Ale tak naprawdę oni nadal są podlegli Rzymowi. Nawet tak zwany król żydowski, którym był Herod, nie był ani Żydem, ani królem, bo tak naprawdę był tylko namiestnikiem wyznaczonym przez Rzym, żeby władać tamtymi terenami. I ci kapłani, którzy byli w Jerozolimie, musieli dbać o tą delikatną równowagę polityczną. Jak panować nad tą wzburzoną Judeą, która gotowa była chwycić za broń, żeby walczyć o niepodległość, a jednocześnie nie narazić się Rzymowi, który w każdej chwili może przyjść i położyć kres istnieniu ich państwa. I kiedy pojawił się Jezus, kiedy Jezus zaczął czynić wielkie rzeczy i ludzie zaczęli upatrywać w Nim Mesjasza, którym rzeczywiście był, kapłani się przerazili. I pewnego razu zebrali się kapłani faryzeusze, zwołali Radę Najwyższą i mówili, co uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, a wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. Przerażająca perspektywa. Raz już tego doświadczyli, kiedy przyszli Babilończycy. I teraz, czując się odpowiedzialni za swój lud, jako namiestnicy, czując się odpowiedzialni za to, co im powierzono, czując się odpowiedzialni może nawet też za swoich bliskich, za swoje rodziny, za funkcję, jaką pełnią, Kajfasz rzekł, wy nic nie wiecie. I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. Jak czytamy, nie mówił tego, nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, co mówi. Nie mówił z tego sam z siebie, ale jako arcykapłan prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. W politycznym sensie Jezus zginął po to, żeby kapłani mogli, przynajmniej tak uważali, uratować istnienie tej ograniczonej, ale zawsze jakiejś państwowości Izraela. Był ofiarą, na którą oni zdecydowali się po to, żeby ratować, jak mniemali, postępując odpowiedzialnie, swoją świątynię, swoje miasto, swój lud. Ale ponieważ nie rozpoznali tego, co tak naprawdę jest ich siłą, co tak naprawdę jest ich mocą, nie rozpoznali Mesjasza, Króla Królów i Pana Panów, który przyszedł do nich, wypełniając wszelkie Boże proroctwa, ich tak zwana odpowiedzialność okazała się wielką pomyłką. To namiestnicy skazali Jezusa na śmierć. I to właśnie oni razem z tą obcą władzą doprowadzili do tego, że Mesjasz Izraela poniósł śmierć na krzyżu. I nie żeby to było wbrew planowi Bożemu. Bóg potrafi obrócić każdą rzecz w dobro. To nie ludzie, nie kapłani, nie Rzymianie zadecydowali o losach świata, ale Bóg, który wcześniej to wszystko ustanowił. I kiedy później, po zmartwychwstaniu Chrystusa, powstaje Kościół, powstaje ta resztka Izraela, Eklezja Jezusa, ich postawa wobec władzy świeckiej jest naprawdę szczególna. Bo nadejście Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie zmieniło wszystko. A jednocześnie w pewnym sensie nie zmieniło jeszcze nic. Będziemy o tym mówili za tydzień. Perspektywa, postawa pierwszych wierzących wobec tego, co robić z władzą, stała się zupełnie inna dzięki temu, że przyszedł Jezus. Ale kiedy patrzyli na swoje życie tu i teraz, okazało się, że zamiast sięgać po broń i znowu walczyć o niepodległość Izraela, odpuścili i niemalże tak jak namiestnicy z dawnych czasów, powiedzieli sobie, dobrze, niech oni władają nad nami do czasu, a my będziemy dbali o to, żeby być wiernymi Bogu. I to właśnie w tym kontekście padają słowa, do których często się odwołujemy, kiedy mówimy o posłuszeństwie władzy, które obowiązują nas, chrześcijan. To właśnie w tym kontekście, w kontekście apostołów, padają słowa, które brzmią bardzo jak nawołujące nas do postawy namiestników. Apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, który był wtedy w Efezie, czyli w Azji Mniejszej, miejscu, gdzie nie rządzili Żydzi, nawet nie było, można powiedzieć, wielkiej obecności ludu Bożego, mówi, przede wszystkim napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem. Pisząc do Rzymian, czy tak naprawdę do ludzi, którzy mieszkali w samej stolicy imperium, które i już wcześniej i później było wrogie ludowi Bożemu, pisze, każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. To się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Apostoł Paweł napisał te słowa w połowie lat 60. pierwszego wieku. Kilkanaście lat wcześniej Rzymianie wypędzili, cesarz rzymski wypędził z Rzymu wszystkich Żydów z powodu zamieszek, jakie się tam dały. Czyli wielu rodaków samego apostoła Pawła. Za kolejne kilka lat wybuchną prześladowania za cesarza Nerona, kiedy to chrześcijanie będą skazywani na śmierć i straceni. I on pisze do chrześcijan w Rzymie, wywodzących się i z Żydów, i z pogan, mówi, ale mimo to bądźcie poddani tej władzy, którą macie nad sobą. Oddawajcie każdemu, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Piotr, który pisze prawdopodobnie już nawet po tych wydarzeniach, mówi, bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikowi, jako przeznaczeni wysłanym do karania złoczyńców, udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Bo taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Módlcie się o władców, bądźcie im posłuszni. Wiecie, często cytujemy te słowa właściwie jakby bezwarunkowo, zapominając, że one mają swój kontekst. Mają kontekst namiestnika. Kogoś, kto owszem jest poddany obcym władcom, jest poddany obcemu prawu, ale nie za wszelką cenę. To nigdy nie była, nigdy nie miała być posłuszeństwo, wierność bezwarunkowa. I nawet życie apostołów nam o tym pokazuje. Nadrzędną wartością zawsze miała być wierność Bogu. A o ile rządy ludzi nie zmuszały nas do tego, żeby się sprzeniewierzyć Bogu, im również mieli być posłuszni. Ale kiedy przyszedł czas, kiedy te dwie rzeczy były z sobą niezgodne, ci sami apostołowie, którzy pisali o podległości władzy, byli gotowi się przeciwko władzy buntować. I stało się to zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy, jak czytamy, kapłani jeszcze w świątyni Jerozolimie, zanim została zburzona, widząc, co się dzieje, wezwali do siebie apostołów i kazali im zaprzestać głoszenia wieści o zmartwychwstaniu Jezusa. Kazali im zaprzestać uzdrawiania w imię Jezusa. Kazali zaprzestać im głoszenia Ewangelii. Nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nauczali w imieniu Jezusa. Ale Piotr i Jan odpowiedzieli: czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i co słyszeliśmy. Tak jak kiedyś Daniel, jak Szadrach, Meszach i Abednego, jak Estera, byli gotowi ponieść konsekwencje, nawet łącznie ze cierpieniem fizycznym, nawet łącznie ze śmiercią, ale nie byli gotowi, nigdy nie byli gotowi wyrzec się wierności Bogu. Na początku ich tylko ubiczowali i wypuścili, ale kiedy oni dalej głosili o Chrystusie, znowu stawili ich przed radą i mówią wprost: nakazaliśmy wam surowo, abyście w imieniu tym nic nie czynili, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę. A Piotr i apostołowie rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Gdy to kapłani usłyszeli, wpadli w wściekłość. Gdyby nie Gamaliel, który stawił się z apostołami, pokazując inną perspektywę, że może lepiej się powstrzymać, bo jeszcze okaże się, że walczą przeciwko Bogu, być może by ich zabili. Skończyło się z tym, że znowu ich ubiczowali, wypuścili, a oni odchodzili, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Nie przestawali też codziennie w świątyni po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. To było dokładnie to, co Jezus zapowiedział. Kiedy mówił o tym, jakie będą losy tych, którzy pójdą za Nim, powiedział: gdy was wydadzą, bo będziecie biczowani, będziecie wydawani sądom i biczowani w synagogach, i z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. Gdy was wydadzą, nie troszcie się o to, co macie mówić, bo będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi was. To Bóg jest waszą ochroną. To Bóg zapewni wam przychylność wtedy, kiedy jest potrzebna, ale to Bóg jest waszą ochroną wtedy, kiedy będziecie jej potrzebować. I to Jemu przede wszystkim macie być wierni. Tak wygląda krótko ten rys biblijny. Może nie koniecznie tak krótko, ale musieliśmy to streścić. Jak to teraz odnosi się do naszej sytuacji, do naszej współczesności? Jak powiedziałem, jako Kościół my zawsze będziemy stać, mam nadzieję zawsze, na gruncie apostołów, który będziemy przedstawiać za tydzień. Ale jako jednostki każdy z nas może wybrać jedną z tych trzech postaw. Możemy ubiegać się o władzę, możemy współpracować z władzą, albo możemy sprawę polityki i władzy zostawić na boku i skupić się tylko na Ewangelii. Namiestnicy to chrześcijanie, którzy uważają, że powinniśmy akceptować istniejącą władzę i współpracować z nią dla dobra ludu Bożego, kiedy to tylko możliwe. Tylko teraz powstaje ważne pytanie. Co to właściwie znaczy władza? Bo kiedy patrzymy na Biblię, widzimy tam zupełnie inny świat niż ten, w którym my żyjemy. Pamiętacie, jak tydzień temu mówiliśmy, w czasie biblijnym nie było demokracji, z wyjątkiem krótkiego epizodu zwanego Wieżą Babel. W tamtych czasach władza nie była wybierana, zawsze była nadana. Więc to było afirmacją Bożego panowania, że bez względu na to, kto nad nami panuje, czy dobry, czy zły władca, on i tak nie jest w stanie sprzeniewierzyć się temu, co Bóg czyni. Nie chodziło o to, że każda władza jest dobra. To nie jest biblijne nauczanie, nie mylcie tego. Biblia mówi, że każda władza, bez względu na to, czy dobra, czy zła, i tak nie może sprzeciwić się Bogu. Więc bez względu na to, co nas spotka, my przyjmiemy to tak, jakby to spotykało nas od Boga i Jemu będziemy wierni. I szczególnie przez pierwsze kilkaset lat chrześcijanie nawet nie myśleli o tym, żeby mieć udział w władzy, bo to było niemożliwe. Dopiero zmieniło się za czasów Konstantyna, a później nadeszła epoka królów, aż doszliśmy do epoki demokracji, w której władza jest nie tyle nadana, co wybierana, w której mamy możliwość wpływania na to, kto będzie, przynajmniej częściowo wpływania, nad nami rządził. Więc kiedy mówimy o tej władzy, musimy sobie uświadomić, że sytuacja, w jakiej my żyjemy, jest odmienna od tej, którą znajemy w Piśmie Świętym. A jednocześnie te same zasady w jakiś sposób muszą znaleźć zastosowanie. Więc żyjąc w epoce demokracji, żyjąc w Polsce w tym roku, jakiś czas po wyborach, krótko przed kolejnymi wyborami. Kiedy mówimy o władzy, co tak naprawdę macie na myśli? Wiecie, jest jedno pytanie, które tak naprawdę wiele może zmienić w waszym podejściu do tej kwestii. Czy władza to ci, którzy władzę sprawują bezpośrednio, rząd? Ci, którzy najczęściej utożsamiani są przez nas jako panujący nad krajem? Czy może, jak to jest właściwie w systemie demokratycznym, władza to raczej parlament, w którym są różne opcje polityczne, które się ze sobą ścierają i tak naprawdę to one razem, mimo wszystko, stanowią prawo, jakie ma panować w naszym kraju? W zależności od tego, którą z tych dwóch grup ludzi utożsamiacie z władzą, możecie pójść albo w stronę apolitycznej egzystencji, odsuwania się od polityki i tylko współpracowaniem z rządem bez względu na to, jaki on jest, albo przeciwnie, wręcz do świadomego politycznego zaangażowania, opowiedzenia się po jakiejś stronie, po jakiejś partii politycznej. Co jest władzą? Ja osobiście nie wiem, jak jednoznacznie na to odpowiedzieć. Można odpowiedzieć, że rząd, można odpowiedzieć, że Sejm, że parlament. To odpowiedź, jakiej udzielisz, wpłynie na to, co będziesz myślał, jak, jako, można powiedzieć, współcześni namiestnicy, mamy sobie z tą władzą ułożyć relacje. Jeżeli uznamy, że władzą są tylko ci, którzy rządzą, rząd, ci, którzy z nadania części parlamentu sprawują tak zwaną władzę wykonawczą, to właściwie jedyną opcją, jaką nam pozostaje, jest uległość temu rządowi. Posłuszeństwo temu, co napisał Paweł. Napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi i przekładając na nasze czasy, za prezydentów, za premierów, za wojewodów i tak dalej, i tak dalej. Nie po to, żeby się im powodziło, nie po to, żeby powiedzieć, że oni są wybrańcami Bożymi, nie po to, żeby ich pochwalić za to, ale żebyśmy my mogli ciche i spokojne życie wieść we wszelkiej pobożności i uczciwości. Modlitwa za władzą nie oznacza, że my tę władzę pochwalamy. Modlitwa za władzą oznacza, że my uznajemy Bożą suwerenność, bez względu na to, kto rządzi. I będąc wierni Bogu, przyjmujemy każdą władzę jako pewnego rodzaju dopust Boży. Czasami będzie nam przychylna, czasami będzie nam wroga, ale cokolwiek się dzieje, to niczego nie zmieni i nie zmieni naszej wierności Bogu. Wielu chrześcijan taką postawę przyjmuje. Bez względu na to, kto panuje, powinniśmy być posłuszni rządowi i tak naprawdę ułożyć sobie jakoś relacje z nim. Chociaż dodałbym tylko, układając sobie relacje z obecnie rządzącymi, obecnie panującymi, pamiętajmy o tym, co uczynili namiestnicy w czasach Jezusa. Bo to ci, którzy ułożyli sobie relacje z władzą rzymską i chcieli te relacje zachować, skazali Jezusa na śmierć. Więc prędzej czy później na każdego z nas może przyjść taka chwila, gdzie będziemy musieli sobie powiedzieć na pytanie, jak daleko ta współpraca, jak daleko to posłuszeństwo ma sięgać. Kiedy musimy się zatrzymać, zanim my skażemy w cudzysłowie Jezusa na śmierć, po to, żeby bronić swojej pozycji czy swojego postrzegania sytuacji politycznej, jaka jest w kraju. Jeżeli uważamy, że władza to ci, którzy rządzą, to tak naprawdę jesteśmy skazani teraz na to, że co kilka lat wszystko się będzie przewracać. I mądrze jest nie utożsamiać się z żadną z tych władz, bo za 4 czy za 8 lat może się okazać, że przyjdą ludzie, którzy mają zupełnie inny pomysł na nasz kraj czy na rządzenie i wtedy za to, że tak bardzo się sprzymierzałeś z tą czy inną partią polityczną, możesz cierpieć jakieś konsekwencje, jakieś problemy. Jeżeli jednak uznamy, że władza to tak naprawdę leży w samej grupie, jako jest ten parlament, to otwiera się przed nami ciekawa droga, że możemy być zaangażowani w to, jak ta grupa się kształtuje, którą partię wybrać. Może was to zaskoczyć, bo to jest chyba rzadziej udzielana przez nas odpowiedź. Jeżeli jednak władzę w naszym kraju sprawuje parlament, a taka jest rzeczywistość, bo nawet opozycja, chociaż odrzeka się od tego, że ona władzy nie sprawuje, tak naprawdę decyduje o losach naszego państwa. I historia naszego państwa pokazuje, że jesteśmy w tym miejscu, jakim jesteśmy dzięki temu, że rządziły nami różne partie i każda z nich w jakiś sposób do tego się przyczyniła, to tak naprawdę decydujesz nie tylko o tym, kto jest władzą, tylko jak ta proporcja władzy się udziela. I tutaj twoim wyborem jest, z którą partią, można powiedzieć, się związać, z którą władzą się utożsamić. Masz prawo wybrać ze względu na swoje poglądy polityczne, ekonomiczne, gospodarcze czy nawet religijne. W dzisiejszym świecie, w takim, jakim żyjemy, nie jest tak, że jedna partia jest namaszczona przez Boga, a inne nie. Jeżeli już, to powiedział, że wszystkie raczej są przez Boga odsunięte, bo to są nasze ludzkie pomysły na życie. Ale jeżeli chcesz jako namiestnik współpracować z władzą, czynić coś dla dobra ludu Bożego, to istnieje taka opcja, żeby zaangażować się politycznie nawet w jakąś działalność partyjną. Jednak ponieważ żyjemy w takim, a nie świecie, chciałbym cię też ostrzec przed tym, co cię czeka. Bo tak jak królom jest niełatwo w współczesnym świecie, tak samo namiestnikom, którzy wiążą się z partiami, nie będzie tak łatwo. Każda partia będzie się prezentowała jako ta najlepsza. Zapewniam was, wrócicie z wakacji we wrześniu, włączycie telewizory, będziecie słyszeli o samych najlepszych partiach, jakie są w naszym kraju. Bo każda z nich pragnie pozyskać nas, nawet ludzi wierzących, jako swoistych namiestników, jako tych, którzy się zwiążą z nimi i będą tak naprawdę współuczestniczyli w wynoszeniu ich do władzy, zmienianiu proporcji, jakie są w naszym parlamencie. I to wszystko, co mówiliśmy tydzień temu o tym, że politycy nie zawsze myślą o tym, co jest Boże i co etyczne, odnosi się do każdej partii. Partie są skupione na tym, żeby zachować swój stan posiadania, żeby zapewnić sobie lojalność swoich członków, żeby walczyć z innymi partiami, żeby dobrze się prezentować, co nie zawsze jest zgodne z Bożymi ideałami pokory, wierności Bogu, służby innym ludziom i prawdy. I najgorszą rzeczą, jaka jest w współczesnym systemie partyjnym, jest to, że jeżeli nie jesteś z nami, to znaczy, że jesteś przeciwko nam. Dopóki się z tobą nie sprzymierzymy, bo wtedy jesteś z nami. Współczesny system partyjny często wymaga, żebyś nie tyle pochwalał to, co dana partia robi, ale żebyś też pogardzał, czy wręcz znienawidził wszystko, co robią ludzie z innej partii. I tutaj robi się już bardzo niebezpiecznie, bo Biblia przypomina nam, że my nie toczymy walki z ludźmi. My nie toczymy walki z innymi partiami. My nie toczymy walki z ludźmi, którzy są nawet zagubieni, czy nawet wrodzy Bogu. Nasz bój jest nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, złymi duchami w okręgach niebieskich. Więc jakąkolwiek opcję polityczną wybierzesz, uważaj. Uważaj, żeby się nie okazało, że zamiast walczyć o wierność Bogu i o Boży lud, walczysz o czyjąś sprawę, o czyjąś pozycję, o czyjś prestiż, o czyjąś władzę. Nie pozwól, żeby utożsamienie się z jakimkolwiek ze współczesnych władców związało ci ręce z tym, abyś mógł być zawsze we wszystkim wierni Bogu. Tak jak powiedziałem, w Nowym Testamencie nie było demokracji, nie było sytuacji politycznej, jaką my znamy obecnie, ale gdybyśmy szukali czegoś najbliższego, byłoby to kwestia polityczno-religijna, jeśli można tak powiedzieć. To, o czym mówiliśmy też w zeszłym roku. Czy poganie muszą stać się Żydami, żeby móc wejść do Królestwa Bożego, żeby móc być zaliczonymi do ludu Bożego? I tak naprawdę były stronnictwa religijno-polityczne, które spierały się w tej kwestii. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, który to zbór był polem właśnie takiej walki, mówi: uważajcie na to, co robicie. Bez względu na to, z jakiej opcji jesteście, dbajcie o to, żeby nie stać się niewolnikami ludzi. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Drogoście kupieni, nie stawajcie się więc niewolnikami ludzi. W innym miejscu napisał bardzo ostre słowa. Bo znosicie, gdy ktoś was niewolnikami robi, gdy ktoś was wyzyskuje, gdy ktoś was łupi, gdy ktoś się wynosi, gdy ktoś was po twarzy bije. Wiecie, jeżeli swoją lojalność będziemy pokładać w człowieku, stajemy się niebezpiecznie blisko tego, żeby niewolnikiem tego człowieka, tej partii, tej opcji politycznej się stać. Namiestnik jest wierny przede wszystkim Bogu. A może powinniśmy odstawić na bok wierność partii, a skupić się tylko na walkach o konkretne kwestie, o dobrą sprawę, o prawa Boże, o Ewangelię. Nie utożsamiać się z jakąś partią, ale skupić się na jakiejś określonej kwestii, która od czasu do czasu będzie podnoszona tu i teraz, czy w przyszłości. I wtedy angażować się, sprzymierzając się z dowolną partią, ta akurat, która w tej konkretnej kwestii opowie się tak, jak mówi Słowo Boże. Powiem wam, że osobiście chyba najbliższa byłaby mi ta opcja, ale tak jak mówiłem tydzień temu, to tylko moje osobiste zdanie, do niczego was nie zobowiązujące. Ale nawet tutaj warto jest być ostrożnym. Bo wiecie, definicja dobrej sprawy jest też kwestią otwartą. Dobra sprawa dla kogo jest dobra? Politycy będą często podnosili kwestie, które mają podłoże w Piśmie Świętym po to, żeby nas pozyskać, po to, żeby nas zachęcić do swojej sprawy. Często rzeczy, które wydają się być sprawą Bożą, tak naprawdę wcale nie muszą nią być. Wiecie dlaczego? Bo nigdzie w Biblii nie znajdziemy wezwania do tego, żebyśmy bronili Boga przed czymkolwiek. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy wezwania do tego, że teraz my musimy wstawić się za Bogiem, tak jakby Bóg potrzebował naszej pomocy, bo w tym systemie demokratycznym, jeżeli my jako chrześcijanie nie staniemy w obronie Boga, to nie wiadomo, co oni temu Bogu zrobią. W pewnym sensie to śmieszne, żebyśmy my mieli bronić Boga. Kiedy do Hioba przyszli jego przyjaciele, zaczęli bronić Boga, zaczęli bronić swojej wizji tego, co Bóg czyni w świecie. I Hiob powiedział im wprost, co wy robicie? Czy w obronie Boga chcecie mówić przewrotnie? Czy w obronie Boga wy będziecie wymyślać różne argumenty? Czy chcecie brać jego stronę albo być obrońcami Boga? Czy dobrze to dla was wypadnie, gdy on was przejrzy? Czy jego majestat nie przerazi was, a strach przed nim nie padnie na was? Bronić Boga? Powiem wam tak, jeżeli Bóg, w którego wierzymy, potrzebuje naszej obrony, to nie jest Bóg, o którym mówi Biblia. Jeżeli Bóg, w którego wierzymy, potrzebuje naszych akcji protestacyjnych, to nie jest Bóg, o którym mówi Biblia. Bronimy raczej swoich przekonań, swojej pozycji, swojego stanu posiadania, może jako chrześcijanie w tym kraju, ale nie Boga. Jezus, kiedy Piotr wyciągnął miecz w ogrodzie Getsemane i próbował z mieczem walczyć o to, żeby niemu się nie stało, mówi, i co ty robisz, człowieku? Czy myślisz, że gdybym tylko zechciał, nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawił mi więcej niż 12 legionów aniołów? Czy myślisz, że gdybym tylko poprosił Ojca, On nie posłałby sił większych niż cała armia rzymska? Nie chodzi o to, żeby mnie bronić. Boga nie da się obronić. To Bóg broni nas. Dlatego też uważajmy, zanim zaczniemy bronić Boga przed jakąś obrazą. Powiem wam, Bóg sam się obroni, jeżeli ktoś go obrazi. Uważajmy, zanim będziemy angażować się politycznie po to, żeby bronić jakiejś chrześcijańskiej wizji świata. Bóg sam zaprowadzi swój porządek. Ale jesteśmy powołani do tego, żeby bronić Boży lud. Jesteśmy powołani do tego, żeby bronić tych, którzy nie mogą obronić się sami. Żeby walczyć o tych, którzy są krzywdzeni. Żeby walczyć o tych, którzy są poniewierani. Żeby tak, jak tylko możemy, zaprowadzać Boże panowanie, Bożą miłość, Boży szacunek wokół nas. Więc zanim podejmiecie jakieś sprawy politycznej czy innej, zadajcie sobie pytanie, czyja to jest dobra sprawa. Bóg nie potrzebuje naszej ochrony. Inni ludzie nawet bardzo. 5 lekcji namiestnika. To Bóg jest suwerennym władzą, a ja jestem tutaj po to, żeby zabiegać o Boży lud. To Bóg zapewnia mi przychylność, a nie ludzie. To Bóg jest moją ochroną, a nie ja Jego. I to Bóg włada nad narodami, a nie politycy decydują o tym, co się stanie. Można powiedzieć, że w tym obrazie namiestników tak naprawdę ci, którzy rządzą nad nami, są najmniej ważni. Wiecie, skąd namiestnicy biorą swoją siłę? Z tego, że nie patrzą na władców. Tak naprawdę dla nich ci władcy zawsze odchodzą gdzieś w cień. Namiestnik, ten, który czyni dobro ludowi Bożemu i który jest wierny Bogu, zawsze patrzy na suwerennego Boga i na Jego prawo. A kto jest w danej chwili nad nim, jest sprawą drugorzędną. I psalmiści wypowiadali to w bardzo ciekawy sposób. Czemu burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie i książęta. Powstają nawet przeciwko Panu Jego pomazańcowi. Ale ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Żaden człowiek nie będzie w stanie zmienić planów Bożych. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, dla łaski swojej, dla wierności swojej. Dlaczego mają mówić narody, gdzież jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie i czyni wszystko, co zechce. Jeżeli wybierzecie drogę namiestników, pamiętajcie, żeby być wierni Bogu, a nie ludziom. Władcy i ich prawa kiedyś odejdą. Będziemy mówili o tym za tydzień, ale Bóg pozostanie. I pierwsze przekazanie, jakie mamy w dekalogu, pierwsze przekazanie, od którego Bóg rozpoczął swoje przymierze, mówi, to ja jestem Pan. To ja jestem Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi niewoli egipskiej. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz miał innych władców, których będziesz słuchał bardziej niż mnie. Jeżeli takim namiestnikiem jesteś gotów być, bądź i czyń tyle dobra, ile możesz ludowi Bożemu.